zaśpiewać chcę uwielbienia pieśń. Tobie chcę złożyć hołd, Tobie oddać cześć. Każdym oddechem chcę, Panie, chwalić Cię, dla Ciebie żyć, dla Ciebie żyć. Jezu, to imię Twe ponad wszystkim jest. Jezu, jedynie Ty mogłeś zbawić mnie. Każdym oddechem chcę, Panie, chwalić Cię, dla Ciebie żyć, dla Ciebie żyć. Święty, nikt Ci nie dorówna, jesteś ponad wszystkim. Chcę oglądać Twoją chwałę, proszę, sobą mnie napełni, prowadź mnie i naucz, jak Twą miłość innym zanieść. Tobie zaśpiewać chcę uwielbienia pieśń. Tobie chcę złożyć hołd, Tobie oddać cześć. Każdym oddechem chcę, Panie, chwalić Cię, dla Ciebie żyć, dla Ciebie żyć. Jezu, to imię Twe ponad wszystkim jest. Jezu, jedynie Ty mogłeś zbawić mnie. Każdym oddechem chcę, Panie, chwalić Cię, dla Ciebie żyć, dla Ciebie żyć. Święty, nikt Ci nie dorówna, jesteś ponad wszystkim. Chcę oglądać Twoją chwałę, proszę, sobą mnie napełni, prowadź mnie i naucz, jak Twą miłość innym zanieść. Święty, nikt Ci nie dorówna, jesteś ponad wszystkim. Chcę oglądać Twoją chwałę, proszę, sobą mnie napełni, prowadź mnie i naucz, jak Twą miłość
Witam wszystkich zebranych serdecznie na tym miejscu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. W ten niedzielny poranek to jest czas, kiedy Kościół, kiedy ludzie wierzący, kiedy ludzie, którzy chcą posłuchać o Panu Bogu, wszyscy razem mogą się spotkać na tym miejscu, aby oddać Jemu chwałę i cześć przez śpiew, przez modlitwę. Chciałbym dzisiejszą naszą społeczność rozpocząć od fragmentu, który jest zapisany w liście świętego Jakuba, 1:17. Całe dobro, którym można obdarzyć i wszelki doskonały dar pochodzi z góry, od Ojca Światłości. W nim nie ma żadnej zmienności, cienia, odmiany. Moi drodzy, ten fragment mówi nam o tym, że Bóg, Ojciec Światłości, On jest cały czas taki sam. On był, jest i będzie cały czas ten sam. On się nie zmienia. Czytamy, że Bóg, Stworzyciel nieba i ziemi, daje ludziom to, co jest najlepsze. Wszelki dobry dar, którym możemy się także my podzielić, ale wszystko, co jest doskonałe, dostajemy. A jeżeli coś jest doskonałe, wiemy o tym, że nie ma na tym żadnej rysy, nie ma na tym żadnego zadrapania. To coś jest po prostu najlepsze. I tutaj Jakub w swoim liście pisze o tym, że od Boga dostajemy, Bóg daje dla nas to, co jest doskonałe. Wszelki dobry, doskonały dar. I czytamy też, że w nim nie ma zaćmienia. On się nie zmienia. My ludzie mamy skłonności do tego, żeby jeden raz mówić jedną rzecz, a za chwilę zmienić swoje zdanie, bo się zmieniły okoliczności, zmieniła się sytuacja i mówimy o czymś innym. No bo tak wyszło, prawda? Ale czytamy o tym, że Bóg nie zmienia swojego zdania. Jeżeli On coś obiecał, zawsze dotrzymuje danego słowa, zawsze dotrzymuje obietnicy. I wiecie, to my właśnie tym się różnimy, że chociaż mimo naszych starań i naszych chęci nie potrafimy dzielić się tym, co jest najlepsze, co jest doskonałe. Jedynie Bóg to potrafi. W Ewangelii Mateusza możemy przeczytać: jeśli więc wy, upadli ludzie, wiecie, jak dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej wasz Ojciec, który jest w niebie, da to, co dobre tym, którzy go o to proszę. I tutaj znowu mamy powiedziane, że jeżeli my, ludzie, którzy nie jesteśmy doskonali, ludzie upadli wręcz, czytamy tutaj, potrafimy dawać swoim dzieciom, które przychodzą do nas. Kto ma dzieci, wie o tym. Ja mam 2 córki. Kiedy one przychodzą, czasami nie potrafię spełnić ich prośby, czasami nie mogę jej spełnić, ale kiedy one do mnie przychodzą, chcę dla nich to, co jest najlepsze. Ale te moje prezenty, moje dary wcale nie są takie, jakie one by może czasami oczekiwały albo to, co one by chciały, prawda? Ale czytamy, że kiedy przychodzimy do Boga Ojca, Ojca Światłości, to tym bardziej On będzie błogosławił swoim dzieciom. I wiecie, jesteśmy tutaj na tym miejscu i może chcemy Go o coś prosić. Może mamy różne sytuacje, które się wydarzyły w naszym życiu, że wydaje nam się, że nie możemy czegoś dostać, że jesteśmy w miejscu, w którym coś nam umyka. Ale pamiętajmy o tym, bo to są słowa Pana Jezusa, że jeżeli my potrafimy dawać swoim dzieciom to, co jest najlepsze, to tym bardziej Bóg Ojciec. I wiecie, w Łukasza w 18:27 Jezus odpowiedział: to, co u ludzi niemożliwe, możliwe jest u Boga. I właśnie może dzisiaj jest sytuacja, kiedy macie jakiś problem, który wam się by wydawał, że to jest niemożliwe do przeskoczenia. Czy to zdrowotny, czy może związany z pracą, z życiem osobistym, z czymkolwiek. I tak jak czytaliśmy, że Bóg chce błogosławić, Ojciec Światła chce błogosławić swoim dzieciom i dawać to, co najlepsze. I kiedy przychodzimy, czytamy, że to, co u ludzi jest niemożliwe, u Boga jest wszystko możliwe. Możemy dzisiaj przyjść i powiedzieć: Boże, zwracam się do Ciebie z prośbą. Proszę Cię o to, abyś Ty mi pomógł, żebyś Ty pobłogosławił w tym miejscu, w którym jestem. Bo Ty dajesz to, co jest najlepsze, dajesz to, co jest doskonałe. I wiecie, w księdze Jozłego możemy przeczytać, to jest bardzo ciekawy fragment, 23:14. Weźcie więc sobie głęboko do serc i miejcie to wciąż w pamięci, że nie zawiodło ani jedno słowo ze wszystkich tych dobrych obietnic, które złożyłem wam. Pan, wasz Bóg, spełniły się wam wszystkie, nie zawiodło żadne ich słowo. Zobaczcie, co tutaj czytamy, że to, co Bóg powiedział, to, co obiecał, zawsze dotrzymał swojego zdania. To, co obiecał, nigdy nie zawiodło człowieka. Myślę, że będzie dobry czas, kiedy będziemy mogli stanąć za chwilę przed Panem Bogiem, kiedy będziemy mogli Mu śpiewać, dziękować Mu, prosić Go o różne rzeczy. To, co by nam się wydawało, że jest niemożliwe na ludzki sposób, u Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Bóg daje dary doskonałe. Bóg chce, aby Jego dzieci wiedziały, że mają Ojca doskonałego. A jakie On nam może dać dary? I my pewnie jako ludzie, którzy Go poznaliśmy, mogliśmy Go doświadczyć niejednokrotnie. Pokój, radość. Bracia, siostry, to, co w dzisiejszym świecie jest cenne. Pewność zbawienia. Wielkie obietnice, ale też wielkie dary, które mogliśmy doświadczyć i wciąż doświadczamy i będziemy doświadczali, ponieważ Pan Bóg nigdy nie zmienia swojego zdania. Jeszcze jedna obietnica. Jezus mówi, oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż po kres tego wieku, albo w innym tłumaczeniu, aż do skończenia świata. Zobaczcie, jaka obietnica, którą Pan Jezus złożył dla nas. Mamy Mu za co dziękować? Mamy za co przychodzić przed Jego oblicze? Że On jest Bogiem, który nigdy się nie zmienia. Że On jest Bogiem, który zawsze dotrzymuje obietnic. Że On jest Bogiem, który potrafi rozwiązać problem, który na ludzki sposób nigdy byśmy nie myśleli, że jest do rozwiązania. Wstajmy teraz, oddajmy Panu Bogu chwałę i cześć przez śpiew, przez modlitwę. Podziękujmy Mu za to, że mogliśmy dzisiaj stanąć na tym miejscu, że możemy doświadczać Jego łaski każdego dnia.
Ja kocham Cię, Twoja łaska nie zawodzi, bo zawsze Ty trzymasz mnie. Jak dobry jest Bóg.
dobry. Dziękuję Ci, że jesteś Bogiem wiernym, Panie. Dziękuję Ci, że Ty jesteś wierny swojemu słowu, że Ty jesteś wierny swoim obietnicom, Panie. Dziękuję Ci, że Ty nigdy nie zawodzisz, Boże. Ludzie dookoła nas mogą nas zawieść, Panie, ale Ty jesteś ten sam wczoraj, dziś i na wieki. Tak chcemy ogłaszać, że Pan jest naszym Bogiem i że Pan jest jeden, Panie. Chcemy przekazywać to naszym dzieciom, chcemy przekazywać to naszym wnukom, Panie, z pokolenia w pokolenie. Chcemy ogłaszać, że jesteś jedynym Bogiem, że jesteś Bogiem dobrym i że tylko w Tobie jest nasze zbawienie. Tobie chwała i cześć i uwielbienie.
Ty przynosisz mi zwycięstwa pieśń, Ty dotykasz słowem swym, dajesz wolność mi z zideł wokół. Thank you.
mamy w zwyczaju, co tydzień modlimy się za jedną z rodzin. W tym tygodniu modliliśmy się za rodzinę Śniegurów. Michał, Olesia, ich dzieci, Dawid też, który już jest częścią tego kościoła. Chodźcie tutaj do przodu, jako kościół będziemy się o was modlili, będziemy wam błogosławili. Zapraszam.
Kochany Panie Boże, Stwórco nieba i ziemi, Stwórco każdego z nas, który stworzyłeś małżeństwo, rodzinę i dajesz dzieci i dajesz błogosławieństwo tym, którzy Ciebie o to proszą. Przynosimy rodzinę Śniegurów, Panie, dziękując Ci z całego serca za Michała, Olesię i dzieci. Dziękujemy za ich rodzinę, za ich dom. Ty widzisz, Panie, ich serca, ich pragnienia i tęsknotę, aby wrócić do swojego domu, do swoich stron, ale wiesz, że to jest niemożliwe, przynajmniej teraz. Prosimy Cię, Boże Wszechmogący, abyś sprawił, aby wśród nas czuli się jak w swoim domu, tak jak zawsze, tak i teraz i w następnych dniach, aby czuli wsparcie, pomoc, Twoje błogosławieństwo. I przy tej okazji modlimy się, Boże Wszechmogący, o pokój na Ukrainie. Boże, zaprzestań tą wojnę, Panie, uczyń ten cud, Panie, żeby to nieszczęście się skończyło. Bardzo Cię prosimy, Panie, o tych wszystkich, którzy cierpią, giną, tracą swoich bliskich, ale prosimy Cię, Panie, abyś tę rodzinę, nam bliskich, bardzo błogosławił wśród nas. Aby czuli Twój pokój, Twoje bezpieczeństwo, Twoją ochronę, Twoją miłość, miłość braterską, jaką ich otaczamy na co dzień. I spraw, Panie Boże, aby w ten sposób wychowywali też swoje dzieci i aby one były też błogosławieństwem dla Ciebie i chwałą dla Ciebie. Błogosławimy im z całego serca w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.
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 Dziękuję.
Amen.
Za tydzień będziemy modlili się o Walę Trzcińską, Walentynę. Chciałbym, żebyśmy pomodlili się jeszcze o naszą Halinkę. Jesteśmy na bieżąco z tymi informacjami, które dostajemy. Ona już jest w domu, wróciła do domu, ale wiemy, że dla Waldka, dla Tamary jest to też taki trudny dosyć czas, więc jako właśnie ta Boża rodzina możemy prosić Pana Boga o łaskę dla nich, o to właśnie siłę, aby mogli się odnaleźć w danym momencie, aby Pan Bóg zechciał dotknąć Haliny. Jest może jeszcze ktoś z Was, kto chciałby prosić o coś, ma jakąś sprawę modlitewną, którą moglibyśmy teraz Panu Bogu przełożyć. Brat Bzdurek, Boże wielki, ja chcę Ci podziękować za to, że my możemy właśnie, tak jak Twoje słowo mówi, przychodzić do Ciebie w trudnych chwilach, w sytuacjach, które by się wydawały bez wyjścia, w sytuacjach, które są dla nas po ludzku niemożliwe, Panie. Ale Ty jesteś Bogiem, u którego nie ma rzeczy niemożliwych. Ty stworzyłeś niebo i ziemię, Panie. Ja chcę Ci podziękować za to, że Ty dajesz nam najlepsze rzeczy, że Ty dajesz nam coś, co jest bez skazy, Panie. Coś, co każdy by chciał mieć, Panie. Ja chcę Ci podziękować właśnie za Twoją łaskę i pewność zbawienia, Boże. Ja chcę Ci podziękować za brata, którego mogliśmy słuchać teraz, jego świadectwa, Boże. Ja chcę Ci podziękować za to, że on mimo podeszłego wieku, Panie, cały czas trwa przy Tobie, Boże, że jest Twoim dzieckiem, Panie, i jego imię jest zapisane w Twojej księdze żywota. Chcę Ci podziękować, Panie, za jego świadectwo i za to, że, Panie, on chce mimo tego stanu, którym jest, Panie, zdrowia, być pośród nas. Niech jemu, Panie, będzie błogosławieństwo, Panie, modlimy się, Panie, o jego zdrowie, Panie, o te dni, które mu zostały, Panie, o te miesiące, może lata. Ty wiesz, co dla niego przygotowałeś, Boże, i chcemy Ci jeszcze raz podziękować za łaskę, którą Ty jemu okazujesz, Panie, czym go obdarzasz, Panie. Dziękujemy Ci za to, że zechciał podzielić się tą dobrą nowiną właśnie tym, że imię Jezus ma wszelką moc, ale także chcemy Ci podziękować za Halinę, Boże. Ty widzisz, że jej nie ma pośród nas dzisiaj. Ty widzisz jej zdrowie, Panie, tę operację, którą przeszła. Ty widzisz, Panie, także, Panie, Tamarę i Władkę, Panie, to, co oni mają teraz w domu, te problemy, Panie, te trudności. Panie, dodaj im siły, Boże. Dodaj im, Panie, tej energii, Panie, żeby oni, Panie, nie byli gdzieś zasmuceni. Boże, bo w tych ciężkich, trudnych chwilach w Tobie jest pocieszenie, w Tobie jest radość, w Tobie jest także pokój, a Ty znasz, Panie, życie Haliny, Ty znasz, Panie, jej, Panie, stan, Ty wiesz, Boże, w którym miejscu ona jest i ja wierzę, Panie, że Ty też masz dla niej przygotowane to, co najlepsze, Panie, bo Ty nie zostawiasz nikogo, Ty, Panie, widzisz, Panie, sytuację, w której ona jest i ja wiem, że Ty jesteś Bogiem, który nie zostawia. Ty jesteś Bogiem, który zawsze nosi na rękach. Panie, proszę Cię o nią. Opiekuj się nią, Panie, żebyśmy mogli ją jeszcze zobaczyć tutaj, Panie, i usłyszeć świadectwo, Panie, z jej ust, Boże. Amen. Zechciejmy usiąść. Słowem Bożym podzieli się z nami dzisiaj nasz pastor Andrzej Seweryn. Zapraszam. I dzieci wychodzą na szkółkę.
Kiedy chcemy zarezerwować bilet na autobus, albo samolot, albo na jakiś mecz, boimy się jednej rzeczy, że usłyszymy słowa: nie ma już wolnych miejsc. Wszystkie są już wykupione i zajęte. I dlatego chodzi o to, by odpowiednio wcześniej zaplanować i zarezerwować bilet, nie zwlekać do ostatniej chwili, bo wtedy może być za późno. Dlaczego tak dziwnie zacząłem dzisiejsze kazanie? Otóż tytuł kazania brzmi: wciąż są wolne miejsca. I chcę Was zaskoczyć, to jest cytat z Biblii. Wciąż są wolne miejsca. Żeby to udowodnić, chciałbym przeczytać z Ewangelii Łukasza z 14 rozdziału, wersety od 15 do 24. Ewangelia świętego Łukasza, rozdział 14, czytam od 15 wersetu do 24. Posłuchajmy uważnie. Na te słowa jeden z obecnych przy stole zwrócił się do Jezusa: szczęśliwy każdy, kto będzie jadł chleb w Królestwie Bożym. Jezus mu odpowiedział: pewien człowiek przygotowywał wielkie przyjęcie. W związku z tym zaprosił wielu ludzi. Gdy wszystko było gotowe, posłał swego sługę, by powiadomił zaproszonych: możecie się już schodzić. Stół zastawiony. Wtedy wszyscy po kolei zaczęli się wymawiać. Pierwszy powiedział: właśnie kupiłem pole i muszę dokonać oględzin. Przepraszam, lecz jak sam widzisz, nie mogę przyjść. Drugi powiedział: kupiłem 5 par bydląt zaprzęgowych i właśnie idę je wypróbować. Przepraszam, lecz jak sam widzisz, nie mogę przyjść. Kolejny powiedział: dopiero co się ożeniłem, dlatego nie przyjdę. Po powrocie sługa zawiadomił o tym swego pana. Wtedy pan domu, rozgniewany, powiedział do sługi: wyjdź więc czym prędzej na place, odwiedź miejskie zaułki i sprowadź mi tu ubogich, niepełnosprawnych, niewidomych i utykających. Sługa wykonał polecenie, wrócił i doniósł: panie, postąpiłem jak kazałeś i wciąż są wolne miejsca. Wciąż są wolne miejsca. Wtedy pan polecił: wyjdź więc na drogi prowadzące do miasta, idź między zagrody i przekonaj napotkanych, by przyszli. Niech mój dom będzie pełny. Bo mówię wam, żaden z tych, których wcześniej zaprosiłem, nie posmakuje potraw na tym przyjęciu. Bardzo ciekawa historia. Oczywiście ta historia opowiedziana przez Pana Jezusa ma swój kontekst sytuacyjny, bo jest to opisane w 14 rozdziale Łukasza, z którego zaczerpnęliśmy fragment. A tam widzimy w 14 rozdziale opis Pana Jezusa, który okazał się trochę kłopotliwym gościem dla kogoś, kto go zaprosił do swojego domu. A czytamy w pierwszym wersecie 14 rozdziału, że to było w dniu szabatu. Jeden z przełożonych, z faryzeuszy, zaprosił go do domu na posiłek. Jeden z przywódców faryzeuszu, więc osoba na wysokim stanowisku. Czytamy tam również w pierwszym wersecie, że byli tam obecni inni faryzeusze, a też potem czytamy w tekście, że byli tam również uczeni w piśmie, którzy skorzystali z zaproszenia. I Jezus skorzystał z tego zaproszenia. My wiemy doskonale, że faryzeusze nie mieli dobrego zdania o Panu Jezusie i raczej go krytykowali, ale Jezus skorzystał z tego zaproszenia. Tym bardziej, że mimo tego, że uważnie był obserwowany. W wersecie pierwszym czytamy, że goście śledzili jego poczynania. Zgromadzili się ci dostojnicy i obserwowali pilnie, śledzili, jak się Jezus zachowa. Prawdopodobnie nie mieli najlepszych intencji. Być może sprowadzili go po to, zaprosili, żeby odbyć jakąś debatę teologiczną, żeby go na czymś przyłapać, bo tak postępowali faryzeusze, jak czytamy w Ewangeliach. Ale potem nagle przed Jezusem, czytamy w 14 rozdziale, to już opowiem, stanął człowiek chory. I Pan Jezus zadał tym dostojnikom pytanie, słuchajcie, czy uzdrowienie w szabat jest zgodne z prawem, czy nie? I czytamy w tekście, że oni zamilkli, nie mieli nic do gadania. I Pan Jezus uzdrowił tego człowieka i pozwolił mu odejść. Potem w 7 wersecie czytamy, że Jezus zaobserwował, że jak wchodzili ludzie, ci goście na to przyjęcie, to zajmowali wszyscy tam pierwsze miejsca. I udzielił takiej reprymendy trochę. Okazał się takim gościem dosyć niezręcznym i kłopotliwym, bo Jezus powiedział, jak przyjdziesz na jakieś przyjęcie, my to wiemy doskonale, nie? To nie siadaj tak od razu na pierwszych, bo ktoś przyjdzie zacniejszy od ciebie, gospodarz przyjdzie, powie, no wiesz, ustąp, bo tu jednak jest miejsce dla kogoś trochę ważniejszego i odejdziesz ze wstydem. Lepiej przyjdź, to usiądź tam gdzieś na końcu, a jak cię gospodarz powie, a chodź, usiądź trochę wyżej, no to będziesz uhonorowany. I Pan Jezus powiedział wtedy, że każdy, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. A potem jeszcze właśnie informacja była o gościnności, której Jezus udzielił, bo też powiedział, słuchaj, gospodarzu, fajnie, że zaprosiłeś tych swoich dygnitarzy, dostojników, ludzi na wysokim poziomie, ale wiesz, dobrze byłoby, żebyś czasem zaprosił takich, którzy nie będą w stanie ci się odwzajemnić i zaprosić ciebie na równie wystawne przyjęcie, jakie ty przygotowałeś. Zaproś czasem biednych, słabych, a wtedy będziesz miał też nagrodę w niebie z tego powodu. Jezus oczywiście udzielił tej lekcji gościnności ze względu na tą ekskluzywność religijną faryzeuszy, którzy uważali się za bardzo wyjątkowych ludzi, za wyjątkowo religijnych, wyjątkowo pobożnych, no i za bardzo nie trzymali z takimi zwyczajnymi ludźmi. I tutaj, kiedy patrzymy na ten kontekst opisany w 14 rozdziale, to już jawi nam się pierwsza duchowa lekcja, bardzo ciekawa. Mianowicie, że Jezus jest gotowy przyjść do każdego, kto tylko chce go zaprosić, ugościć, bliżej poznać. Jezus jest gotowy i nawet kiedy może ten gospodarz nie miał najbardziej czystych intencji, kiedy został Jezus zaproszony, poszedł. Otwartość Pana Jezusa, gotowość, by przyjść do każdego, kto chciał z Nim się spotkać, on naraziła oczywiście Jezusa na to, że ta jego otwartość przysporzyła mu opinię żarłoka i pijaka, bo niektórzy mówili, że właśnie pija z takimi, spotyka się z grzesznikami. Zresztą w 15 rozdziale następnym tutaj czytamy na początku. Garnęli się do Jezusa wszyscy celnicy, inni grzesznicy, aby go słuchać. Faryzeusze natomiast oraz znawcy prawa szemrali z tego powodu i mówili, ten człowiek przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Więc taki klimat, prawda, był wokół Jezusa. Ale Jezus już w innym miejscu powiedział, słuchajcie, zdrowi lekarza nie potrzebują, tylko chorzy. I Pan Jezus mówi, ja przyszedłem, aby wzywać do opamiętania niesprawiedliwych, nie którzy się uważają za pobożnych i świętych, ale przyszedłem, aby wzywać do opamiętania grzesznych ludzi. Jeśli Jezus siadał z grzesznikami, to nie po to, żeby z nimi grzeszyć. Jeżeli z celnikami, to nie po to, żeby robić jakieś nielegalne interesy. Ale Jezus przychodzi, aby ratować, wzywać do opamiętania takich ludzi. Tego faryzeusze nie rozumieli. Więc była trochę niezręczna sytuacja. I to jest ten kontekst, w jakim widzimy teraz Pana Jezusa. Na szczęście znalazł się ktoś, kto powiedział coś sensownego i trochę ta atmosfera taka nabrzmiała się, troszkę rozjaśniła, bo wreszcie ktoś powiedział, i to właśnie czytaliśmy w 15 wersecie, na te słowa jeden z obecnych przy stole zwrócił się do Jezusa. Szczęśliwy każdy, kto będzie jadł chleb w Królestwie Bożym. No wreszcie jakieś miłe, wspaniałe i mądre słowa, które padły z ust kogoś z zaproszonych gości. Szczęśliwy, błogosławiony ten, kto będzie jadł chleb w Królestwie Bożym. Myślę, że wszyscy się chyba z tym zgadzamy. Bardzo mądre zdanie. I wtedy Jezus odpowiedział w formie przypowieści o tym wielkim przyjęciu, który to tekst czytałem na początku. I ten bogaty gospodarz przyjęcia, chyba nie mamy wątpliwości jako czytelnicy Biblii, że ten bogaty gospodarz przyjęcia jest obrazem Pana Boga, Boga Ojca, który zaprasza wielu ludzi na ucztę w Jego Królestwie. Przecież Jana 3,16, ten znany werset mówi, Bóg tak umiłował, tak ukochał świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne, aby mógł zasiąść przy tym stole w Królestwie Bożym. Bóg umiłował cały świat, wszystkich zaprasza na tę ucztę. Apostoł Piotr w drugim liście, w trzecim rozdziale, w dziewiątym wersecie napisał, że Bóg nie chce, aby ktokolwiek zginął, ale chce, żeby wszyscy przyszli do opamiętania. Taki jest Pan Bóg. I widzimy tutaj tego gospodarza, który jest obrazem Pana Boga, który zapraszał gości. Ale widzimy bardzo smutną sytuację. I werset 18 zawiera jedno bardzo smutne słowa. Wszyscy zaproszonych gości zaczęli się wymawiać. Wszyscy odmówili. Wszyscy nie chcieli skorzystać z tego zaproszenia. Zdumiewające. Jeden mówi, kupiłem pole. Oczywiście to jest metafora, która mówi, cóż to pole, prawda? To jest to robienie interesów, biznes, kariera. Mówi, nie mogę przyjść, bo jestem zajęty. Ktoś drugi mówi, kupiłem 5 par bydląt zaprzęgowych. Znowu sprawy materialne. Może troska o byt, może jakieś zakupy, które zrobiłem. Muszę się nacieszyć. Kupiłem nowe auto. Muszę się nacieszyć. To troska o byt, bo kupił może nowe zwierzęta, żeby więcej mieć lżej w życiu, polepszyć swoje warunki życia. Cokolwiek nie powiedzieć. Ci ludzie mówią, no niestety, przepraszam cię, gospodarzu, ale ja nie przyjdę. Innymi słowy, to dla mnie są ważniejsze sprawy. A ktoś trzeci mówi, no ożeniłem się. A więc znowu to symbol tych takich spraw osobistych, więzi emocjonalnych z ludźmi, z rodziną, z przyjaciółmi, z bliskimi, dziećmi, wnukami. Czasem mówi, nie mogę przyjść, nie mogę, nie mam czasu. Zajmuję się dziećmi, zajmuję się wnukami. Mam rodzinę, muszę dbać o rodzinę. I Bóg gdzieś schodzi na dalszy plan, ponieważ mówimy, no to jest dla nas najważniejsze. Ważna jest rodzina, oczywiście jak najbardziej. Ale pytanie jest o to, kim Bóg jest na liście moich priorytetów. Czy rzeczywiście ten Bóg jest najważniejszy? I czy chcę również z moją rodziną razem przychodzić do Boga? Wszyscy, zobaczcie, zlekceważyli to zaproszenie, które było wielkim przywilejem i wielkim zaszczytem przecież dla tych ludzi. I czy te wymówki były na tyle ważne, że uniemożliwiały przyjście? Wiecie, co to są wymówki? No, chcemy się wykręcić od czegoś, w czym nie chcemy wziąć udziału. Od czegoś, co nam nie pasuje. Chcemy się wymigać. Nie zależy nam na, nie zależało tym ludziom na tym gospodarzu, który ich zaprosił. Zlekceważyli wręcz zapraszającego, który przygotował piękną ucztę. Ale nie przyszli. Bezpowrotnie stracili możliwość spożywania potraw przy jego stole, bo tak się kończy ta historia. Pamiętacie to ostatnie zdanie, które czytaliśmy? Bo mówię wam, że żaden z tych, których wcześniej zaprosiłem, nie posmakuje potraw na tym przyjęciu. Zobaczcie, ci ludzie stracili bezpowrotnie taką możliwość. I myślę, że ten gospodarz to już nigdy ich więcej nie zapraszał. Odmówiliście, zlekceważyliście, zignorowaliście. To cóż, nigdy już więcej was nie zaproszę. I tutaj jest lekcja druga duchowa, która wypływa z tej relacji, z tej przypowieści, że jest tak wielu ludzi na przestrzeni wieków, było wielu ludzi na przestrzeni wieków, a również dzisiaj jest wielu ludzi, którzy lekceważą Boże zaproszenie, którym Bóg jest niepotrzebny, którzy radzą sobie sami i lekceważą Boże zaproszenie na ucztę w Królestwie Bożym. Tym samym lekceważą Boga, który chce mieć nas wszystkich przy swoim stole. Ale ludzie mówią, ja mam rzeczy ważniejsze. Nie chcę, może kiedyś, ale nie teraz. Z różnych zresztą powodów. A czasem z powodu niewiary, że ludzie nie wierzą i świadomie czasem mówią, ja nie wierzę, ja się w te sprawy nie bawię. Dla mnie chrześcijaństwo to jest wielkie oszustwo, ja się nie dam na to nabrać. Są tacy ludzie niestety, bardzo nieszczęśliwi ludzie, ponieważ odrzucają cudowne zaproszenie do Królestwa Bożego. Tak jak powiedział ten jeden z uczestników, szczęśliwy jest każdy, kto będzie jadł chleb w Królestwie Bożym. Czyli innymi słowy możemy nieszczęśliwy, tragicznie nieszczęśliwy będzie każdy, kto nie skorzysta z tego zaproszenia. Ale to nie koniec historii. Historia ma swoje, mimo tego smutnego elementu, bardzo ciekawe zakończenie, bo gospodarz prosi sługę, powiada, idź i zapraszaj ubogich, chorych, chromych, ślepych, zgarbionych. Zapraszaj. I sługa poszedł. Wyobrażacie sobie zaskoczenie takich ludzi? Brudnych, nieubranych, chorych, słabych. A sługa mówi, zapraszam was na przyjęcie do Pana mojego. Wyobrażam sobie, jak wchodzili, zasiadali za stołem. Buzie mieli pewnie otwarte, w życiu nie byli na czymś takim. A Pan zaprosił ich i uczynił ich godnych, aby zasiedli przy Jego stole. I to jest coś pięknego, co jest w tym 22 wersecie. Sługa mówi, przyprowadziłem tak, jak prosiłeś. I sługa mówi, są jeszcze wolne miejsca. I co Pan powiedział? No trudno, zamykamy drzwi, rozpoczynamy przyjęcie. Czy wy wyczuwacie w tej przypowieści serce Boga? Wyczuwacie serce Boga, bo to jest przypowieść, to jest obraz czegoś. Bóg, sługa mówi, są, Panie, jeszcze wolne miejsca. I 22 werset cudownie się kończy. Panie, postąpiłeś, jak kazałeś, są wolne miejsca. Wtedy Pan polecił wyjść na drogi, sprowadź, przekonaj napotkanych, by przyszli. Niech mój dom będzie pełny. Jaka piękna fraza. Ja chcę, żeby mój dom był pełny, żeby na mojej uczcie nie zabrakło nikogo, żeby nie było żadnego pustego krzesła. Widzicie tu miłość Boga? Bóg chce. Bóg chce z nami dzielić wieczność niekończącą się. I On posłał Syna swojego, Pana Jezusa, po to, żeby właśnie umarł za nasze grzechy, upadki, niedoskonałości, błędy, po to, żebyśmy mieli godność od Pana bycia zaproszonym na tą wspaniałą, wieczną ucztę. Są jeszcze wolne miejsca. Nauczcie w Królestwie Bożym. I to jest ta lekcja numer 3. Pan Bóg zaprasza, Pan Bóg przekonuje ludzi na różne sposoby, aby zechcieli przyjść i zechcieli skorzystać z tego wielkiego przywileju i zaszczytu. Może twoje miejsce jest jeszcze puste. Tam się już zebrało sporo przy tym stole Ojca. Ale Ojciec mówi, czy sługa, jak powiedział, są jeszcze wolne miejsca. Są jeszcze wolne miejsca. I żeby nie przedłużać, chciałbym zapytać, ile już razy w twoim życiu Pan Bóg zapraszał cię do takiej bliskiej relacji, w więzi z Nim? Ile razy przemawiał przez kazanie w kościele? Może przez czytanie Słowa Bożego gdzieś wziąłeś do ręki, czy wzięłaś do ręki? Może usłyszałaś jakąś chrześcijańską pieśń? Może oglądałeś jakiś chrześcijański film? I Bóg w jakiś sposób, albo spotkałeś człowieka, czy spotkałaś człowieka, który ci powiedział o tym, że ma bliską relację z Bogiem. Ile razy Bóg zapraszał cię, żebyś miał bliską z Nim relację? Jezus umarł i zmartwychwstał, jak świętowaliśmy nie tak dawno przecież te święta nasze. Przypomnieliśmy sobie, że to Jezus złożył swoje życie za nasze grzechy, żeby nam otworzyć drogę do nieba. Ja jestem drogą, prawdą i życiem, Jezus mówi. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Przyjdź, chodź, Pan zaprasza. Jak dobrze jest, kiedy ludzie i dzisiaj jeszcze korzystają z tego Bożego zaproszenia. Wciąż jeszcze są wolne miejsca. Może te miejsca czekają na kogoś z nas, na ludzi, którzy są w kręgu naszych znajomych, bliskich, przyjaciół, kolegów w pracy, koleżanek w pracy. Są jeszcze wolne miejsca. Pan Bóg chce z nami dzielić niekończącą się wieczność. Czy rozumiesz ten wielki zaszczyt, honor i przywilej? I nie mów, że jesteś niegodny czy niegodna. Nie wymawiaj się, nie wyślizguj się. Nie mów, że są rzeczy ważniejsze od bycia w Królestwie Bożym i spożywania tego chleba w Królestwie Bożym, jak czytaliśmy. Nie wyślizguj się z ręki Boga, który chce cię przytulić do swojego serca i zaprosić do swojego wiecznego domu. I może powiem mocne zdanie, ale jakim trzeba być głupcem, żeby z tego zaproszenia nie skorzystać? Wybaczcie. Jakim trzeba być głupcem? I ilu takich ludzi jest, którzy świadomie albo nieświadomie powiadają, ja o tych sprawach nie chcę słyszeć. To mnie nie interesuje, to mnie nie obchodzi, obchodzą mnie inne rzeczy. Szczęśliwy każdy, albo błogosławiony każdy, kto będzie jadł chleb w Królestwie Boga. Są jeszcze wolne miejsca. Skorzystaj z zaproszenia. Amen. Powstańmy do modlitwy. Kochany Panie Boże, zobaczyliśmy dzisiaj Twoje serce boskie, święte. Serce Ojca, który chce mieć swoje dzieci przy swoim stole. I są jeszcze wolne miejsca. I jeszcze Pan czeka na tych, którzy jeszcze z tego nie skorzystali. Jeżeli może Ty jesteś taką osobą, skorzystaj z zaproszenia. Nie odmawiaj Panu Bogu. Nie wymawiaj się, nie przepraszaj. Ale przyjdź w szczerości serca i poproś Pana Boga, aby cię wprowadził na to święte, wieczne przyjęcie. Abyś należał do tych, którzy są szczęśliwi. Którzy będą jeść chleb w Królestwie Bożym. Niech to słowo zachęci Cię przez Ducha Świętego do podjęcia właśnie takiej decyzji, aby związać się z Panem Bogiem bliską, serdeczną więzią, jak dziecko z Ojcem Niebiańskim. I abyś nabrał czy nabrała pewności i wiary, że będziesz tam razem z Ojcem w Królestwie Bożym. Amen.
Ogłoszenia 12 maja będziemy mieli chrzest 3 kandydatów, więc ważny dzień, 12 maj, żebyśmy sobie zapewnili wolne. Za 2 tygodnie, 28 maja, konferencja zboru w sprawie członkostwa naszych braci. Zaśpiewamy ostatnią pieśń.